Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj kilka miesięcy temu i rozmawialiśmy o patodeweloperce. To był temat bardzo nośny. Spotykaliśmy się też w terenie i obserwowaliśmy, jak te inwestycje, które można powiedzieć patodeweloperką, można nazwać, wyglądały w terenie. I trzeba powiedzieć, sprawdzam, to znaczy odpowiedzieć, czy coś w tej sprawie zrobiliśmy, czy udało się dowieść jakieś rozwiązania, które mają tym sytuacjom zapobiec. I muszę Państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym podpisałem przed chwileczką rozporządzenie, które dotyczy tej kwestii. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co to, Szanowni Państwo, powoduje? Ano to, że te wszystkie problemy, które się pojawiały w przestrzeni publicznej, o których słyszeliśmy i gdzie te wady były takie bardzo, można powiedzieć, wyraziste, staramy się w tym rozporządzeniu zmitygować, rozwiązać te problemy. I oczywiście patodeweloperka to jest bardzo głośny temat i mówi się o tym bardzo dużo. Mamy tutaj przedstawicieli również środowiska i firm, które budują, ale jest to zjawisko marginalne, zjawisko, które pojawia się w niewielkim procencie podmiotów, które się tym trudnią, ale bardzo dotkliwe i bardzo głośne. Bardzo krzykliwe z punktu widzenia też doniesień medialnych i tak dalej. I nawet ten procent podmiotów, które się tym zajmuje, powinien dzisiaj powiedzieć i usłyszeć jasny komunikat: stop patodeweloperce. Szanowni Państwo, dlaczego dzisiaj i dlaczego kilka miesięcy czekaliśmy? Ano dlatego, że czekaliśmy na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej. Notyfikacja techniczna polegała na 60-dniowym oczekiwaniu z punktu widzenia wypowiedzenia się Komisji Europejskiej. Musieliśmy ten proces przejść. Tu muszę powiedzieć, że nie było żadnych uwag Komisji, jeśli chodzi o kierunek zmian, więc to rozporządzenie jest uzgodnione na poziomie również europejskim i dzisiaj mogliśmy je podpisać i wprowadzić w życie. Nie ma to charakteru wyborczego, ponieważ jak Państwo wszyscy wiedzą, jesteśmy już po okresie wyborczym. Ze mną jest Tomasz Narkun, jest ze mną Jan Śpiewak, którzy mieli w tym rozporządzeniu swój udział poprzez konkretne elementy, które się tam pojawiły i każdy ma trochę takiego, można powiedzieć, konika, który został zawarty w tym rozporządzeniu i który dla nich był najbardziej taki, można powiedzieć, symptomatyczny. I teraz przejdźmy do tych zmian, które zaproponowaliśmy w rozporządzeniu. Mamy prezentację, ruszmy sobie do przodu. Pierwsza, Szanowni Państwa, zmiana, którą wprowadzamy w rozporządzeniu dzisiaj podpisanym, to jest odległość między budynkami. Mamy dzisiaj jasne reguły, które mówią o tym, że 4 metry od budynku, jeden budynek od drugiego powinien się znajdować na różnych działkach. Powoduje to, że przy wysokich kondygnacjach, przy kilku kondygnacjach mamy blok w blok, mamy okno w okno. Przy wyższych budynkach powyżej 4 kondygnacji poszerzamy tę odległość do 5 metrów. Więc ta odległość będzie większa, jak dodamy metr z jednej, metr z drugiej, 2 metry więcej z punktu widzenia odległości. Myślę, że to trochę też uporządkuje i jak spojrzymy na odległości między budynkami, to zauważymy różnicę. Nie chcieliśmy tutaj doprowadzić do jakiegoś przesilenia, to znaczy doprowadzić do odległości takiej, bo były propozycje 7-8 metrów. To by mogło doprowadzić do sytuacji, w której no, ta zabudowa byłaby oczywiście rzadsza, ale no, doprowadziło do tego, że budynki musiały być dalej, działki mogły być zabudowane w mniejszym stopniu, mogłoby to wygenerować problemy po stronie firm wykonawczych, deweloperów. Następny problem, balkony, które są rzędem ustawiane na jednej ścianie budynku, tam gdzie jest wygodniej, one niczym nie są przedzielone albo jakimś przepierzeniem, które jest na poziomie metra. To powoduje, że te balkony są średnio wykorzystywane przez osoby, które kupują takie mieszkania, nie ma tam żadnego komfortu. Mówimy jasno, że te balkony powinny być solidnie rozgrodzone takim przepierzeniem na 2 ponad metry. To będzie stwarzało minimum komfortu dla mieszkań, które mają balkony ze sobą połączone na jednej płycie balkonowej. Następne problemy to jest temat Janka. Walczył z tym od lat. Udało się to dzisiaj w tym rozporządzeniu uregulować. Proszę, Janku, o kilka słów.
Dziękuję, tak, znaczy jestem, mogę powiedzieć, wręcz wzruszony, jak 2-3 lata temu wymyśleliśmy hasło patodeweloperka, to nie sądziłem, że to hasło, które wymyśliłem, przyjmie się tak bardzo do języka publicznego, że jest tak szeroko wykorzystywane i tak szeroko używane, nawet przez samych deweloperów. to pokazuje, jakim wielkim problemem jest właśnie tego typu budownictwo, które jest oparte i nacelowane tylko na zysk. I bardzo mnie to cieszy, że wreszcie wprowadzamy jakieś minimalne standardy, jeśli chodzi o wielkość mieszkań, bo wiemy wszyscy, że deweloperzy wykorzystywali no pewną lukę, tak, sprzedając lokale mieszkalne jako lokale usługowe. I dzisiaj to się kończy, więc proszę Państwa, dzisiaj skończyły się mikrokawalerki. Bardzo mnie to cieszy, to jest naprawdę duży, mały, duży krok w stronę cywilizowania warunków mieszkaniowych Polaków.
Tak, Szanowni Państwo, mieliśmy 18 metrów kawalerka inwestycyjna.
Ja widziałem nawet 3-metrową kawalerkę, nie wiem czy...
No właśnie, to już jest dramatyczny jakby przykład, nie, taki skrajny.
Tak, kawalerki mniejsze niż wymagania dla więźniów, czy wręcz wymagania dla zwierząt w schroniskach. To były absolutnie nieludzkie warunki i to jest naprawdę przywracanie jakiegoś minimum standardu cywilizacyjnego.
Żeby, Szanowni Państwo, uporać się z tym problemem, musieliśmy wprowadzić minimalne standardy, bo standardy dla mieszkań już były i one są niezmienione, 25 metrów kwadratowych. Natomiast obchodzenie tych przepisów polegało na tym, że te mikrokawalerki inwestycyjne miały charakter lokali użytkowych. W związku z tym to było gonienie króliczka i ktoś odbierał, kupował mieszkania, lokale użytkowe. Nawet teraz mamy u jednego z inwestorów otrzeźwienie nadzoru budowlanego i chęć nieodebrania takich lokali, które obchodzą przepisy, ale my to regulujemy w ten sposób, że każdy lokal usługowy będzie miał również 25 metrów, a to oznacza, że ta kombinacja polegająca na schodzeniu z tymi parametrami w lokalach użytkowych i sprzedawaniu jakie mieszkania po prostu się skończy. Oczywiście pamiętamy też o sytuacjach newralgicznych, wyjątkowych, to znaczy w momencie, w którym mamy lokal, który nie może być adoptowany na potrzeby mieszkania, no bo to jest lokal na przykład na parterze z witryną taką dostępną dla osób z zewnątrz, albo na pierwszym piętrze, gdzie często są sytuowane lokale użytkowe, tamten lokal będzie mógł być mniejszy. Wiemy, są małe obiekty, są małe sklepiki, tego nie chcieliśmy zatrzymać, więc jak ktoś sytuuje lokal użytkowy na parterze budynku, proszę bardzo, natomiast wszystkie inne, które imitują lokal użytkowy, a stanowią element zamieszkiwania na pobyt stały, one będą musiały mieć 25 metrów, więc myślę, że to doprowadzi do likwidacji tego procederu. Janku, bardzo Ci z tego miejsca dziękuję, bo byłeś zdeterminowany absolutnie, żeby to wprowadzić.
Tak, ja dziękuję też, że sam fakt, że władza publiczna zauważa ten problem, no rokuje nadzieję na to, że faktycznie tutaj będziemy iść w dobrą stronę. Ja chciałem dodać też, to prawda nie jest to przedmiotem naszej konferencji, ale też bardzo dużym i ważnym krokiem w walce z patodeweloperką jest przyjęcie rozwiązań, które zostały wprowadzone w życie, już zdaje się we wrześniu, które przewidują, że plany, że samorządy będą miały określony czas, do którego będą musiały przygotować plany miejscowe. Wiemy, że dzisiaj chociażby takie miasta jak Warszawa jest objęta planami zagospodarowania tylko w 40%, co potem powoduje gigantyczny chaos, ogromne problemy i wprowadzenie takiego obligo dla samorządów jest kluczowe i bardzo ważne, żeby faktycznie z tym chaosem przestrzennym, którym dzisiaj żyjemy, walczyć, więc cieszy mnie to, chociaż oczywiście chciałoby się więcej, panie ministrze, oczywiście tutaj mamy też nasze propozycje i pomysły, które na razie nie zostały wprowadzone w życie, no ale liczę, że następna władza, czy może kiedyś ta władza, jeśli by miała wrócić do rządzenia w przyszłości, też się tym zajmie.
Dziękujemy bardzo. I Szanowni Państwo, kolejne rozwiązanie, hałas nadmierny w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych. To z kolei zagadnienie, które tutaj nam Tomek przedstawił, jako ekspert, który od lat jest na rynku nieruchomości znany. Opowiedz nam trochę o tym problemie i jak go rozwiążemy.
Szanowni Państwo, przede wszystkim kilka słów wstępu. Jeżdżąc po całej Europie i obserwując budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe, muszę powiedzieć z dumą, że rzeczywiście polskie budownictwo naprawdę jest wysokiej jakości, mimo tego, że często w mediach słyszymy właśnie takie hasła, które dotyczą zdecydowanej mniejszości rynku, hasła dotyczące patodeweloperki, to polskie budownictwo, polska jakość, polskie nowe mieszkania są z roku na rok coraz lepsze. Polacy chcą żyć i mieszkać coraz lepiej, chcą kupować nowe mieszkania i jakby rynek sam wymusił pewne zmiany jakościowe na tym rynku, więc wydaje mi się, że to jest ogromny plus i ogromny postęp polskiego budownictwa przez ostatnie, myślę, 5-7 lat, gdzie obserwujemy naprawdę skok jakości budowania przez deweloperów, budowania domów, bliźniaków i szeregów. Chciałbym powiedzieć, że to rozporządzenie było dla samej branży budowlanej może było w początku troszeczkę kontrowersyjne ze względu na to, że często była podnoszona kwestia, że podniesie koszty budowy i tak dalej. Ja myślę, że to co dzisiaj przedstawiamy, to jest taki kompromis kosztowo-społeczny. który z jednej strony poprawi jakość życia mieszkańców, bo to są głosy samych mieszkańców, którzy chcą kupować mieszkania, którzy chcą zakładać rodziny i którzy chcą żyć coraz lepiej. Jednym z takich elementów to jest akustyka w mieszkaniach, która często ten problem był podnoszony. Dzięki temu, że pewne zmiany nastąpią, ta akustyka zostanie znacznie podwyższona. Na przykład budując szeregi czy bliźniaki, przegrody między ścianami głównymi, między lokalowymi muszą być już lepsze akustycznie. A co ważne, co też zostało tutaj zgłaszane przez rynek, przez mieszkańców, to że często deweloperzy stosowali drzwi, które były wątpliwej jakości, szczególnie akustycznej. Tutaj będą wprowadzone specjalne wymogi akustyczne, te drzwi muszą być solidne, muszą te hałasy docierające z części wspólnych, z korytarza, po prostu nie mogą być słyszalne w mieszkaniu. Nie jest to wielki koszt, sięgnęliśmy informację u producentów drzwi, także to jest na pewno poprawiające jakość mieszkania, a na pewno nie wpływające na koszt budowy.
To jest rozwiązanie, Szanowni Państwo, które poprawia po prostu komfort mieszkania. To jest mało widoczne, ale jak widzimy nieraz tekturowe drzwi w nowym budownictwie mieszkaniowym, to wychodzimy tutaj jakby naprzeciw temu problemowi, że rzeczywiście mieszkanie z każdej strony dość ciche, natomiast wszystko z klatki i od sąsiadów właśnie, ale przenikające z klatki schodowej bardzo słyszalne, w tym i na przykład ciąg windy, czy też pieszy, które jest związane właśnie z komunikacją między piętrami. Następny, Szanowni Państwo, problem, który tutaj też z Tomkiem opracowywaliśmy, place zabaw. Tutaj mamy takie przykłady, jak te place zabaw wyglądają. Często mocno odmiennie od tego, co jest na prospektach. Jak zobaczymy prospekt, idziemy kupić mieszkanie, to piękny plac zabaw, urządzony, dużo instalacji, a później plac sytuuje się tam, gdzie to jest wygodne, gdzie ostatecznie zostanie na to miejsce. No i powstają takie klateczki, takie potworki, jak tutaj na tym zdjęciu. Musimy to uregulować. To nie jest też duży koszt dla dewelopera, a z punktu widzenia komfortu rodzin z dziećmi, zamieszkiwanie w takim bloku będzie niewspółmiernie wyższy.
Szanowni Państwo, dzisiaj mieszkania kupują zazwyczaj osoby w wieku około 32 lat. To są młode osoby, które chcą zakładać rodzinę, którzy chcą mieć dzieci i którzy chcą mieszkać jak najlepiej i te dzieci muszą gdzieś się bawić. W erze takiej cyfryzacji i powiedzmy coraz dłuższego siedzenia przed komputerem w domu bardzo ważne kwestie to są kwestie placów zabaw. Często mieszkańcy wielu osiedli zgłaszali, że mają ogromne blokowisko, a mają jednego, tak jak wcześniej tam pan minister pokazał, kucyka, na którym ma się bawić na przykład 200 dzieci. To jest bardzo niekorzystne zjawisko. Ja myślę, że tutaj jest to też taki bardzo dobry kompromis. Mieszkańcy chcą mieć place zabaw i takie często mainstreamowa narracja, że jest coraz mniej dzieci, że już nie wychodzą, to nie jest prawda. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, na przykład teraz w okresie letnim czy w okresie jesiennym. Tych dzieciaków jest mnóstwo. Jeżeli damy im jakieś możliwości do integracji między sobą i do zabawy, to na pewno będą z tego korzystać, a często na osiedlach tego po prostu nie było. Zostaną wprowadzone takie limity, jeżeli chodzi o limity i takie przedziały, jeżeli chodzi o wielkość placu zabaw i co ma się na tym placu zabaw znaleźć. I tutaj są przedstawione, często powyżej 300 mieszkań, jeżeli ma inwestycja, plac zabaw musi mieć minimum 200 metrów kwadratowych. W ocenie społecznie jest to bardzo dobre posunięcie. Wiadomo, z kwestii deweloperów pojawi się zaraz kwestia kosztowa, ale wydaje mi się, że można ładnie zaprojektować osiedle z takim placem zabaw. Dzieci, a zarówno rodzice i mieszkańcy osiedli potrzebują ładnych, komfortowych placów zabaw i taka narracja, że dzieci jest coraz mniej i tego nie potrzeba, to jest błędna. Przywróćmy takie fajne standardy, które były często w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych, gdzie były spore odległości, gdzie było duże zieleni, gdzie były fajne placy zabaw, gdzie była ta bardzo fajna integracja społeczna. Wydaje mi się, że to posunięcie będzie na pewno na plus dla przyszłych pokoleń.
Szanowni Państwo, żeby jasność, tutaj są sytuacje, w której na przykład deweloper ma tak małą działkę, że jest mu ciężko wygospodarować miejsce na plac zabaw na zewnątrz. Są często takie bardzo mocno zurbanizowane tereny, ale tutaj w dyskusji też z rynkiem doszliśmy do pewnego kompromisu, że tego rodzaju plac zabaw czy sala zabaw może być elementem budynku, to znaczy może być to też miejsce w środku. Jeżeli deweloper chce zabudować 90% działki, proszę bardzo, jeżeli wskazuje na to plan zagospodarowania i usytuowanie, ale będzie musiał taką przestrzeń wydzielić w środku budynku. To będzie pomieszczenie, to będzie sala zabaw. Tutaj otworzyliśmy się na tę propozycję. Natomiast ten ostatni parametr, powyżej 300 mieszkań, minimum 200 m2 placu zabaw. No szanowni państwo, 300 mieszkań to jest gigantyczny konglomerat i nieposiadanie placu zabaw w takim miejscu to jest zbrodnia. Znaczy to w ogóle nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby 300 mieszkań wybudować, czyli średnio po jednym dziecku, czyli 300 dzieci na takim osiedlu nie miałoby żadnego placu. To absolutnie to jest minimum, które tutaj musi być zachowane i tu nie mamy żadnych wątpliwości, że to są dobre rozwiązania. Następne, szanowni państwo, kwestia. To są standardowe place publiczne, które zostały zmodernizowane, często dzięki środkom europejskim. Wspaniale, kiedyś funkcjonowały jako parki, półparki, miały aleje, a dzisiaj wyglądają w ten sposób, czyli beton, 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 jeszcze raz beton. W momencie, w którym dochodzi na przykład do opadów, do jakichś gwałtownych zjawisk atmosferycznych, ulew, natychmiast to jest potok, który nie odbiera wody, który zalewa sąsiednie nieruchomości. Od momentu wybetonowania takiego miejsca najczęściej sąsiednie budynki wtedy są zalewane, wtedy stoi woda w piwnicach, często się gromadzi i tak dalej, czego wcześniej nie było, ano dlatego, że właśnie z tego terenu nie są odbierane wody opadowe. Co więcej, no taka przysłowiowa patelka nie służy nikomu. Latem nikt się na takim miejscu nie zatrzyma, nie jest to miejsce komfortowe do spacerów. To jest miejsce wykorzystywane na dwie imprezy rocznie, koncert na pożegnanie albo powitanie lata i proszę bardzo, się sprawdza, natomiast w każdym innym przypadku jest to no, dramatycznie złe rozwiązanie i mamy tutaj jasną regułę, która musi zafunkcjonować. 20% minimum terenu takiego placu powyżej 1000 metrów musi mieć biologicznie czynnego. Czyli musi być zieleń, musi być drzewo, musi być nasadzenie. To musi wyglądać jak tworzone dla mieszkańców, a nie jak z obrazka ze środka Nowego Jorku. My takich placy nie potrzebujemy w Polsce. Tak kiedyś te place wyglądały i tak muszą wyglądać. Jest to wymóg, który będzie już obowiązywał. Wszystkie nowe place, które będą modernizowane, muszą zwiększyć obszar terenu zielonego. No, szanowni państwo, to jest doskonały przykład tego, jak można osoby niepełnosprawne i rozwiązania, które mają ułatwiać funkcjonowanie dla osób niepełnosprawnych, wykorzystywać przez deweloperów. Proszę zwrócić uwagę na to. W związku z tym, że te miejsca parkingowe nie spełniają parametru odległości od okien, to oznaczono je jako miejsca dla osób niepełnosprawnych, gdzie tego wymogu już nie ma i w związku z tym wszystkie są pod oknami. Tak wyglądała rzeczywistość projektowa. To powodowało, że wyjazd sąsiada do pracy o 6 powodował pół klatki, która już musiała wstać razem z nim, bo odpalał swojego starego diesla i wyjeżdżał jako pierwszy do pracy. Niestety tak to wyglądało w wielu przypadkach. Ja miałem takich zgłoszeń co najmniej 7 w samej Warszawie. Więc likwidujemy ten proceder, szanowni państwo. Mieszkania, znaczy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tak, ale maksymalnie 6%, to i tak jest nadmiarowo w stosunku do tego, co jest minimalnie w przepisach, jeśli chodzi o liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale jednocześnie to nie jest wykorzystywane na potrzeby zwykłych miejsc, które obchodzą przepisy dotyczące zbliżenia do budynków i okien budynków wielorodzinnych. Następne, szanowni państwo, no to jest też dramatyczna sytuacja. Nie było żadnych parametrów, które by wskazywały na to, jak blisko budynków mieszkalnych mają powstawać zakłady magazynowe, produkcyjne. I mieliśmy takie sytuacje, sam jeździłem na interwencje, gdzie obok osiedla domów jednorodzinnych albo bloków powstawał magazyn albo zakład produkcyjny gigantyczny i czynił piekło dla tych ludzi, którzy mieszkali i którzy kupili sobie mieszkania wcześniej za ogromne pieniądze. To, szanowni państwo, prosta reguła. Takie budynki trzeba będzie oddalić 30 metrów od zabudowy jednorodzinnej albo wielorodzinnej. Proszę bardzo, jeżeli ktoś wybudował i mieszka w bloku, który albo domu jednorodzinnym wcześniej, to wszyscy inni, którzy wokół się dobudowują, muszą mieć świadomość tego, że muszą minimalne standardy zachować. 30 metrów odległości od budynków to jest zdrowe rozwiązanie. To nie jest wcale dużo, ale spowoduje, że przy granicy nie będą stały ciężarówki, czy nie będą doki od magazynów z okna widoczne, czy tak bardzo widoczne jak do tej pory. To były też skandaliczne, można powiedzieć, dzika partyzantka, a przy rozwojach tych magazynów, czy tych zakładów produkcyjnych na osiedlach, no to był naprawdę dramat dla wielu, wielu ludzi. Następna rzecz, tutaj też Tomku, proszę Cię o rozwiązanie, o opowiedzenie o tym rozwiązaniu, jak to ma wyglądać. Widzą Państwo, że kiedyś stare bloki miały wszystkie komórki lokatorskie, to był standard, do każdego mieszkania była komórka lokatorska, teraz na cały blok są 3 albo 4 i co się dzieje? Ktoś, kto ma wózek, ktoś, kto ma rower, kompletnie nie wie i nie ma możliwości jakoś go zagospodarować, trzyma go na balkonach, trzyma go w mieszkaniu, trzyma go na klatkach schodowych. To powoduje, że w przypadku takich sytuacji przeciwpożarowych zablokowane są ciągi ewakuacyjne. No musimy z tym skończyć. Dzisiaj nowe bloki tak wyglądają. Wszystkie klatki schodowe są pozapychane właśnie rowerami w najdziwniejszych miejscach, wózkami, no bo trudno się dziwić, no taka jest sytuacja. Proszę Tomku.
Szanowni Państwo, to jest taka rzecz, o której się mało mówiło, ale tak naprawdę chyba jedna z bardziej istotnych rzeczy, kwestii dla mieszkańców i często przechodząc się alejami i oglądając osiedla, to na balkonach są rowery, są poprzypinane do wszelkiego rodzaju lamp lub ewentualnie do jakichś barierek, poręczy, więc to myślę, że tutaj było rozwiązanie, było coś, co wymagało rozwiązania, po prostu sam rynek zaczął wymuszać pewne zmiany, ale niektórzy deweloperzy niestety się do tego nie stosowali. I co wchodzi? Wchodzą nowe przepisy, które zobowiążą dewelopera do realizacji w budynkach wielorodzinnych właśnie takich pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków. Dzisiaj jest ogromny problem z rowerami i z wózkami na osiedle.
Hulajnogi elektryczne.
Dokładnie, hulajnogi elektryczne. Jest bardzo mało komórek, jest nowoczesne budownictwo, jest to budownictwo, które jest bardzo skompresowane i ta ilość komórek lokatorskich no, nie jest zbyt imponująca, więc zobowiążemy do deweloperów, ludzi, osoby, które budują budynki wielorodzinne do stworzenia takich właśnie pomieszczeń na rowery i na wózki i to będzie minimum 15 metrów kwadratowych w budynku. Jeżeli w budynku nie znajdzie się takie miejsce, to będzie można wiatę rowerową lub ewentualnie jakąś zamknięte pomieszczenie zbudować koło budynku wielorodzinnego. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra zmiana właśnie w dobie takiego powiedzmy takiej mody na rowery, takiego stylu życia.
Zrównoważonego transportu po prostu bardzo ważnego.
Pozytywnego kierunku.
Poruszania się rowerami. Wydaje mi się, że to jest zmiana, która tak naprawdę ucieszy wielu mieszkańców.
No jeżeli ktoś ma windą z 7. piętra zwozić rower codziennie, to mu się odechciewa jeździć rowerem, bo to jest dla niego największy kłopot i często już w zakładach pracy takie miejsca pod firmami są, natomiast w budownictwie wielorodzinnym się rzadko znajdują i my tu stawiamy jeden warunek. Ma się znaleźć miejsce bez względu na to gdzie, to znaczy może być na zewnątrz, ma być tylko zadaszone. Ma na to nie padać, rzeczywiście te rowery i ten sprzęt ma nie niszczyć. Jeżeli nie ma miejsca w środku, proszę bardzo, na zewnątrz, gdzieś przy wyjściu, przy ciągu jakimś jezdnym, żeby można było od razu wyjechać tymi pojazdami, ale to musi być miejsce zadaszone i co najmniej 15 metrów kwadratowych. To już jest minimum, od którego zaczynamy, być może kiedyś trzeba będzie pójść dalej, ale zaczynamy od tego, żeby deweloperzy brali pod uwagę okoliczność, że dzisiaj mnóstwo osób chce korzystać z roweru, chce korzystać z hulajnogi, ma potrzebę postawienia gdzieś wózka, a nie właśnie na klatce schodowej albo balkonie. To jest absolutnie konieczne.
Warto też wspomnieć, kiedy wejdą te przepisy, panie ministrze.
Szanowni Państwo, tutaj też jest taki ukłon i jakby można powiedzieć, taka umowa społeczna. W kwietniu te przepisy wejdą w życie tak, żeby nie zaskakiwać firm, które dzisiaj już projektują i mają w toku swoje projekty budowlane. Nie chcieliśmy tego robić z dnia na dzień. Po pierwsze, samo rozporządzenie zostało uzgodnione na wiosnę, później była notyfikacja, teraz ten okres wydłużamy, ociągamy w czasie, czyli z kwietniem te rozwiązania wejdą w życie. Jak coś jest projektowane dzisiaj, na przykład ma już gotowy projekt, a jeszcze nie ma pozwolenia, no to jeszcze będzie mogło funkcjonować na starych przepisach, ale wszystko, co będzie wymagało pozwolenia już od kwietnia, będzie musiało być na tych nowych, szanowni państwo, przepisach. I to, szanowni państwo, nie jest tak, że my tylko w jednym kierunku idziemy, bo tutaj warto wspomnieć, że kilka tygodni temu wprowadziliśmy rozwiązania bardzo korzystne z punktu widzenia budownictwa, z punktu widzenia decyzji środowiskowych, czyli zwolniliśmy wiele inwestycji wielorodzinnych z potrzeby przechodzenia postępowania środowiskowego. I to było również duże oczekiwanie ze strony właśnie rynku. Często te decyzje środowiskowe nie miały kompletnie sensu, bo jeżeli budujemy na osiedlu domów wielorodzinny kolejny budynek, to wymaganie tam decyzji środowiskowej nie ma kompletnie sensu, bo widać, że to jest ewidentnie działka budowlana, która nie zmienia zastosowania przeznaczenia, więc tam też poprawiliśmy tę sytuację. Więc idziemy w dwukierunkowo, czyli upraszczamy system budowlany, cyfryzujemy system, cały proces budowlany, ale jednocześnie potrzebujemy standardu, bo proszę pamiętać, że poszkodowanymi tu nie są tylko ci, którzy te mieszkania kupują, bo pamiętajmy, że te mieszkania później mają obrót na rynku wtórnym, ale to też dotyczy wszystkich nas, to znaczy jeżeli nie mamy odległości od budynków, to wszyscy ci, którzy spacerują po osiedlach, przemieszczają się, po pierwsze estetyka tego jest średnia, a po drugie no nie ma tych przestrzeni publicznych, tak? Czyli mamy betonozę, mamy małe odległości, nie ma przestrzeni wspólnych, nie ma ławki, na której możemy usiąść i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma miejsc na rowery, to mamy większy ruch samochodowy na mieście, w związku z tym korki, w związku z tym zanieczyszczenie atmosfery i tak dalej, to ma swoje konsekwencje dla wszystkich, nie tylko tych, którzy w takich budynkach mieszkają, więc to jest prospołeczne rozwiązanie dla wszystkich. Jest takie wyliczenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że na patodeweloperce Polska traci rocznie 83 miliardy złotych. W związku z tym, że budowane są w szczerym porach budynki, w związku z tym, że nie mają wygód, w związku z tym, że nie mają niektórych rozwiązań. To są gigantyczne koszty, które później my ponosimy wszyscy, bo samorząd jest zobowiązany do budowy drogi, samorząd jest później zobowiązany do budowania miejsc dla rowerów, jeżeli nie ma go w bloku po sąsiedzku, bo później płacimy za koszty usuwania skutków na przykład nawałnic, które są na takich placach, które zalewają budynki sąsiednie. To generuje 80 ponad miliardów rocznie dla nas wszystkich społecznych kosztów patodeweloperki. Stąd to jest niezwykle korzystne dla nas wszystkich, bez względu na to, czy kupujemy mieszkanie, czy mieszkamy w takim obiekcie, czy też nie. Dziękuję, szanowni państwo.